Że witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym się dzisiaj z Wami dzielić na temat wartości, miłości i akceptacji samego siebie. Bo to, jak myślimy o sobie i czy akceptujemy siebie, ma ogromny wpływ na całe nasze życie i na relacje z Bogiem oraz z innymi ludźmi. Chcę, abyśmy się przyjrzeli, jaki powinien być ten właściwy, zgodny z prawdą Bożego Słowa, obraz samego siebie. Obraz własnej osoby obejmuje sposób postrzegania i ocenę siebie. I nie jest dobrze, kiedy kształtuje się to na podstawie okoliczności czy ocen innych ludzi. Bo wartość każdego człowieka określają dwa niepodważalne fakty. Po pierwsze, każdy jeden z nas jest dziełem wielkiego Boga Stwórcy. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 27 werset. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 werset. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I może jeszcze 31 też. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i bardzo nas kocha. To, kim jesteśmy, nie zależy od tego, co mówią o nas inni, a nawet od tego, co sami myślimy na swój temat. Lecz zależy od tego, jakim widzi nas Bóg. A Bóg stwierdził, że to, co stworzył, jest bardzo dobre. Przyjęcie siebie jako Boże stworzenie ma ogromną wartość, gdyż wytwarza w nas miłość i wdzięczność do Boga oraz innych ludzi, postrzeganych również jako dzieło Stwórcy. Drugim niepodważalnym faktem określającym wartość człowieka jest to, że został odkupiony za najwyższą cenę, cenę przelanej krwi Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana 3,16 napisano, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg czyni nas wartościowymi, pomimo, że istoty ludzkie już od samego początku odwróciły się do Boga plecami. W Jego oczach nie umniejszyło to ich wartości. Boża łaska w Jezusie Chrystusie czyni nas na nowo doskonałymi w oczach Boga. Zauważmy, że wartość każdej rzeczy określana jest przez to, ile ktoś jest gotowy za nią dać, czy na co wymienić. W takim razie, jaka jest nasza wartość przed Bogiem? Nasza wartość przed Bogiem jest równa zastępczej śmierci Jego jedynego Syna. Bóg posłał swego Syna w postaci człowieka, by ciebie i mnie odzyskać, abyśmy nie umarli z powodu grzechu. Uznał, że ty i ja jesteśmy tego warci, aby za nas umarł Jego jedyny, ukochany Syn. To Jezus nadaje człowiekowi nową wartość, której wymiarem jest Jego śmierć i krew przelana za każdego człowieka. Pytanie tylko brzmi, czy chcesz przyjąć tą Bożą ofertę zbawienia? Kiedy Jezus chodził po ziemi, powiedział słowa, które zapisano w Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 36 do 39 wersetu. Ewangelia Mateusza, 22, 36 do 39. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Pan Jezus powiedział, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Założenie, że miłość siebie i poczucie własnej wartości to egoizm i pycha, jest błędem, bo błędem jest utożsamianie uznania wartości oraz miłości siebie z egoizmem lub pychą. bo są to pojęcia określające dwa różne stany człowieka i różne jest ich pochodzenie. Wartość człowieka jest wartością obiektywną, niezależną od tego, co człowiek na swój temat myśli czy czuje, bo źródłem wartości człowieka jest sam Bóg. Miłość, o jakiej mowa w tym miłość, o jakiej w tym fragmencie jest mowa, określa się greckim słowem agape, a wiemy, że miłość agape nie jest wynikiem ludzkich starań, ale jest darem Boga. On chce, by kochać siebie i innych miłością agape, miłością niesamolubną, miłością nastawioną na drugiego. Jak doskonale wiemy, miłość agape jest dokładnie opisana w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian. Natomiast egoizm i pycha są wynikiem odejścia od Boga i ustanowienia własnego systemu wartości, co skutkuje na przykład popadnięciem w samouwielbienie. Szatan walczy o to, aby zdegradować, zniszczyć i pozbawić wartości człowieka, który jest dziełem Boga. Chce udowodnić Bogu, że to, co Bóg stworzył, jest bez wartości. Więc jeżeli nie akceptujemy siebie, to tak, jakbyśmy przyznawali rację przeciwnikowi. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi, i to w każdym wieku, ma problemy z akceptacją siebie, a szczególnie dostrzegam to wśród mojego pokolenia. Osób, którzy nie radzą sobie z otaczającą ich rzeczywistością. Wielu z nich zmaga się z depresją, są przekonani, że nic im się nie uda i nie radzą sobie z presją, jakie wywiera na nie otoczenie. Ponadto przez ostatnie lata niepokojąco wzrosła liczba samobójstw wśród młodych ludzi. Nierzadko też młodzi ludzie uciekają się do różnych uzależnień, co wcale nie jest wynikiem buntu, ale swoistym krzykiem o pomoc. Swoją wartość opierają bowiem na opinii innych i usilnie akceptują i usilnie poszukują akceptacji oraz miłości, której w wielu przypadkach nie są w stanie otrzymać od zabieganych i zapracowanych rodziców. Tak właśnie działa przeciwnik. To on podsuwa myśli, że nie jesteśmy nic warci i że do niczego się nie nadajemy. Szatan pragnie, abyśmy się temu poddali, co w konsekwencji nas zniszczy oraz pozbawi wszelkiej nadziei. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli ludźmi, którzy przekazują Bożą prawdę wszystkim tym, których spotykamy na swojej drodze. Szczególnie mam tutaj na myśli też to najmłodsze pokolenie, które wciąż jeszcze szuka swojej ścieżki życia i potrzebuje czuć miłość i akceptację, szczególnie ze strony swojej rodziny, oraz powinno wiedzieć, że Bóg tak bardzo ich kocha, że poświęcił swojego Syna za nich. I w moim życiu był taki okres, w którym bardzo mi zależało na tym, co inni o mnie myślą albo mówią. Ale trwało to do momentu, w którym bardzo otworzyłem się na Boga i wszedłem z Nim w nową relację. Wtedy Bóg przywraca człowieka do życia i nadaje mu nową wartość. A wszystko to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa w człowieku, a nie dzięki własnej mocy człowieka. Pytanie tylko brzmi, czy chcesz przyjąć tą Bożą ofertę zbawienia? My, którzy osobiście przeżyliśmy pokutę oraz doświadczyliśmy, czym jest sprawiedliwość, łaska i miłosierdzie przebaczenia grzechów przez Boga i znamy określającą przez Niego naszą wartość, to powinniśmy być przepełnieni miłością i wdzięcznością do Boga i koncentrować się na relacji z Nim. Ale akceptacja siebie nie ma nic wspólnego z akceptacją grzechu w naszym życiu. Przyjęcie siebie tak, jak przyjmuje nas Bóg, jest początkiem tej prawdziwej miłości do drugiego człowieka. Człowiek, który zna swoją wartość w Bogu, potrafi akceptować siebie jako dzieło Boże. Dba o siebie, jest wdzięczny za swój wygląd, za swoje uzdolnienia, ale również za swoje ograniczenia, nad którymi musi pracować. Apostoł Paweł w liście do Filipian pisze: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Taki człowiek jest zdolny nieustannie wyrażać uwielbienie dla Boga, tak jak to czynił król Dawid w 139 psalmie. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Wysławiam Cię, Boże, za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Kiedy każdy jeden człowiek jest cenny w Bożych oczach i każdego jednego człowieka Bóg bardzo kocha. Wartości człowieka nie określa to, co inni o nim myślą, ale to, co uważa Bóg Stwórca. A Pismo Święte mówi jasno i wyraźnie, że każdy jeden jest jego wyjątkowym dziełem i za każdego jednego została zapłacona najwyższa cena. Cena śmierci Jezusa Chrystusa. Pytanie tylko brzmi, czy chcesz przyjąć tą Bożą ofertę zbawienia? Kiedy akceptujemy samego siebie jako dzieło Boga, kiedy rozwijamy miłość siebie, której źródłem jest Bóg, wtedy jesteśmy przepełnieni miłością i wdzięcznością do Boga. A miejsce kłamstwa czy niechęci w stosunku do siebie lub innych ludzi zastępuje miłość. Nadmierna krytyka lub puste komplementy nie stanowią o naszej wartości, bo to Jezus nadaje człowiekowi nową wartość, której wymiarem jest Jego śmierć i krew przelana za każdego jednego człowieka. To On wziął na siebie wszelki grzech, aby każdy człowiek, który w Niego uwierzy i odwróci się od grzechu, mógł mieć życie wieczne. Pytanie tylko brzmi, czy już przyjąłeś tą Bożą ofertę zbawienia? Amen.
No, słuchając w zeszłym tygodniu tych braci i siostr, którzy mówili, że są niegodni, żeby tu stać, to nie wiem, co bym musiał powiedzieć, ale spróbuję się podzielić. Tak właśnie rozmyślę, jak wczoraj wieczór, jak poprosił mnie Artur, czym by się podzielić, i podzielę się tym samym, co i na orkiestrze w piątek, bo to właśnie tak przeżywam teraz w sercu. I to jest słowo z Psalmu 37. I tak właśnie, może przeczytam kilka wierszy. Jest to Psalm Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiętną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. I tu może jeszcze od 8 wiersza. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. No i właśnie na mnie też tak przyszło takie doświadczenie. Właśnie czy w pracy tak głównie, bo są tam różne właśnie takie przekręty i właśnie niewłaściwe rzeczy. I tak zauważyłem właśnie, że ci ludzie, co to robią, to tak jakby popatrzeć z zewnątrz, to dobrze się im wiedzie. Mają pieniądze, wszystko, domy, auta. A szczerze mówiąc, ja chciałbym zawsze w porządku i zawsze wyszło jak na najgorszego, a jak jeszcze coś się zepsuło, to było na mnie. Także tak mnie to przyciskało właśnie. I brat mi właśnie posłał ten psalm i on tak właśnie mi dał taką nadzieję, że mimo, że tu na ziemi takie czasy przeżywamy trudności, to jednak w Panu mamy pokładać nadzieję, bo w Nim właśnie mamy to życie wieczne i te rzeczy doczesne, które tu są może na ziemi, to jest chwilowe i z tym tak jakby do nieba nie wejdziemy, ale to, co mamy w sercu, czym żyjemy każdego dnia, jaką mamy postawę w pracy, jakie my są świadectwo, to właśnie to tylko to ma wartość przed Bogiem. I tu właśnie pisze w wersecie 29, że sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki, czyli tu nie chodzi też, bo tu wiele razy powiedziane, że pokorni odziedziczą ziemię, ale to nie chodzi właśnie o to tu ziemskie rzeczy, ale właśnie o to, co będzie w niebie, co, czym, jaki skarb mamy w sercu, tak właśnie, co powinniśmy mieć właśnie to życie wieczne. I tak jeszcze żona mi właśnie też taką książkę dała, Obłok świadków, i czytałem ją czasem, jak miałem czas, i tam to są świadectwa zebrane z całego świata wierzących, jak są paleni, jak są właśnie zamykani w więzieniach tylko za to, że są wierzący. I tak trudno sobie to wyobrazić właśnie dzisiaj, w tym czasie tego dobrobytu, jak wszystko mamy. Myślimy, że wszystko się nam należy, ale tak naprawdę wszystko mamy od Boga. I tak właśnie w tej pieśni tak mnie się poruszała każda ta pieśń, że co dałeś, możesz wziąć. Czy ja też bym był gotowy właśnie oddać to, co mu od Pana właśnie. Że to nie moje ręce na to zapracowały, ale wszystko właśnie mamy od Pana. I próbowałem sobie właśnie wyobrazić, jakby teraz musiał Kansi siedzieć w lesie i nie mógłby nigdzie wyjść do miasta, bo za to, że byłby wierzący, by mnie zabili albo coś. I właśnie dziękuję Panu, że mimo, że nie jestem idealny, że czasem też upadł, ale chcę biec właśnie w tym wyścigu, który pisze właśnie w Hebrajczyków 12 rozdział. Może to przeczytam. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. No i tu właśnie pisze, że my nie upadli na duchu utrudzeni, że te wszystkie troski, te zmartwienia, to co nas przygniato, to właśnie są te sidła, które właśnie nas powstrzymują, żeby biec za Panem. I tu pisze, że mamy złożyć z siebie wszelki ciężar, że nie i z tym, ale każdego dnia właśnie przychodzi do Pana i może coś się zdarzy, może upadniemy w czymś, ale Pan jest jego jeszcze łaska i myślę, że nam wybaczy i nie wspomni tego więcej. I tak właśnie jeszcze może z Mateusza słowo tu z 3 rozdziału, jak my takie godziny biblijne teraz Artur tam zaczął na rozważanie słowa i też roz się mi udało być i właśnie z 3 rozdziału było czytane Ewangelii Mateusza i tu pisze w 8 wierszu: wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I ja tak właśnie rozmyślał nad tym, że to jest takie niebezpieczne, bo ja też się wywodzę z rodziny wierzącej i mogłoby się zdawać, że do kościoła chodzę, wszystko jest w porządku, każdą niedzielę, więc by się wydawało, że nic więcej nie jest potrzebne, ale tu pisze, że mamy wydawać owoc godny upamiętania, czyli godny tego naszego nawrócenia, że mamy być świadectwem właśnie każdego dnia, bo w 10 wiersecie pisze, że a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I właśnie tak chcę też właśnie każdego dnia ten wydawać właśnie dobry owoc też i może tam jeszcze tak Szczek napisał kiedyś taki psalm. Mieliśmy taką konferencję właśnie spotkani i mieliśmy 151 psalm napisać. Może go przeczytam, bo też tak czasem do niego wracam. O Boże mój, brak mi słów, by opisać mierność moją. Żyję tylko ze względu na wielką łaskę i miłość Twoją. Częste upadki, troski i zwątpienia chcą oddalić mnie od zbawienia. Wyrwij, o Panie, usłysz wołanie moje. Daj poznać, że pewne są obietnice Twoje. Nie daj, bym został wciągnięty w wir tego świata, bo tylko za wierność Tobie w niebie będzie zapłata. Dzięki, że nieraz wyrwałeś mnie z trudności, nie pozwól, bym więcej sprawiał Ci przykrości. Dzięki Ci za zbawienie, grzechów odkupienie, prowadź drogą prostą, bym nie poszedł na potępienie. Daj, bym mógł miłować, wspierać, nie ranić najbliższych, bym mógł opierać się na fundamentach słowa Twego solidnych. Bym mógł być oparciem dla żony, dla dzieci, niech Twoja światłość w mym życiu dla innych świeci. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Ty jesteś ucieczką moją i moje zbawienie. I tak właśnie tym się chcę podzielić, a jeszcze chyba bych tu nie wyszedł, ale przypomniało się mi też słowo takie, kiedyśmy byli na Ojcze Muli właśnie tam w odwiedzinach i wujek się pytał, że kto by się mógł podzielić, a tak wiadomo, każdy się jeden na drugi dziwał, kto by tu ten, ale ciocia mówi, że to nie tak, że my mamy teraz wystraszeni, bo jak ktoś coś przeżył z Panem, to powinien się podzielić, oddać mu chwałę, a jak ktoś ma coś, w czymś upadło, to też powinien właśnie otworzyć usta i czy poprosić o modlitwę, żeby był i wyrwany z tego, bo potem to może prowadzić też, ja też to przeżyłem, że po prostu, że z zewnątrz wszystko wygląda, że jest ok, a w środku jednak my możemy być martwi, także właśnie tak i na sercu też tych, którzy też odeszli właśnie od orkiestry czy młodzieży i tak właśnie widzę, że często też zapominamy się modlić też o nich i wołać i właśnie i mi też trzeba takiej wytrwałości, żeby ich też nie zapominać i no tym może się popływać, jakby coś.
Ja przygotowałem na dzisiejszy dzień kazanie i temat tego kazania to będzie Jezus, sługa i król. I wiemy właśnie, że dzisiaj jest niedziela, I za tydzień będziemy obchodzić pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa. I takim głównym fragmentem, bo wiemy, że czterech ewangelistów opisuje to wydarzenie, ale ja chciałbym się oprzeć na fragmencie z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział. I przeczytam ten odcinek od wiersza 1 do 11. Mateusza 21, od 1. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam ktoś, kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny jedzie na ośle, źlebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I właśnie wiemy też z innych relacji, innych ewangelistów, że Jezus jest jakby opuszcza Jerycho i jest w drodze do Jerozolimy, czyli kończy swoją publiczną działalność poza Jerozolimą i wkracza do Jerozolimy. I wiemy właśnie, no, Jerycho, co to jest za miasto. To jest to miasto niestety borykało się przez wieki z wieloma przykrościami. Wiemy z czasów Jozłego, że nad tym miastem niestety było przekleństwo, ale Pan Jezus nie zostawił tego miasta przeklętego, którego przez wieki różne nieszczęścia dotykały. I właśnie przed swoją śmiercią właśnie odwiedził to miasto. I wiemy właśnie, że to jest taka jest miłość właśnie Boga do nas, że o nas nie zapomni, pomimo tego, że może ludzie zapomną, ale jednak Bóg, Stwórca, nie zapomniał tego miasta przeklętego, którego właśnie trapiły różne nieszczęścia i musieli wybudować jakby nowe miasto, nowe Jerycho. Ale właśnie tam dwóch ślepych zostało uzdrowionych też. Ale też i kiedy Jezus wraca, idzie z Jerycha do Jerozolimy, to wiemy, że musiały się wypełnić proroctwa, które były zapowiedziane. I wiemy, że ten wjazd Jezusa do Jerozolimy był już przez proroków zapowiedziany. Między innymi prorok Daniel dokładnie prorokował o tym wydarzeniu co do jakby roku, co do dnia, że właśnie będzie taki moment, że właśnie wjedzie Chrystus do Jerozolimy. I on wjeżdża do Jerozolimy jako nie jako władca, właśnie nie jako taki ktoś, kto rzymscy przywódcy wjeżdżali właśnie, ale wjeżdża właśnie na oślicy i jako sługa. Chociaż wybranie tej oślicy może wskazywać, że jest królem i ma prawo do wszystkiego, ale to jednak główny nacisk jest, że wjeżdża jako sługa, aby służyć. I chodziło właśnie o Boży plan. Ewangelista Mateusz łączy to proroctwo Izajasza i Zachariasza i też podkreśla pokorę właśnie i takie pokojowe nastawienie Mesjasza, który wjeżdża do Jerozolimy, że on przynosi pokój właśnie i to jest to wyrazem tego, jak zachowuje się, jak postępuje. I wiemy właśnie, jak lud, kiedy witały go tłumy, to wołali Hosanna. I właśnie Hosanna oznacza zbaw proszę. I oni właśnie jakby wołali, bo wiedzieli, kim jest ten, który jedzie właśnie, że on jest mocen ich wybawić. Tylko, że chodziło o zbawienie, ale właśnie im się rozchodziło o zbawienie od okupanta, żeby zbawić ich naród i wyzwolić ich, ale właśnie Chrystus wyzwolił nas z grzechów naszych i jest tym, który wybawia nas od naszego wroga, wroga dusz naszych. I właśnie o to się rozchodziło właśnie, żeby widzieć w nim Mesjasza, Króla, ale też i tego, który służył i tego, który oddał życie za nas, aby nas wyzwolić od grzechów naszych i zachować od właśnie śmierci wiecznej. I chciałem teraz zwrócić uwagę na te określenia. Jak Jezus kończy swoją misję poza Jerozolimą, to dwaj ślepi z Jerycha wołają takie słowa: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Czyli właśnie ci dwaj z Jerycha wiedzieli, kim jest Chrystus, że jest synem Dawida, to znaczy jest Mesjaszem, jest tym, który miał przyjść i który ma moc, który ma władzę. Tłumy, które mu towarzyszyły, wołają: błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. I znowu lud, który towarzyszył właśnie mu, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, też wołali: Hosanna na wysokościach. I wiemy, że po tym czasie Chrystus wchodzi do świątyni. Niestety spotyka tam pewne rzeczy, które nie powinny być miejsca, i zrobił porządek. Oczyścił świątynię i potem jest napisane, że uzdrowił wielu chorych i dzieci wołają: Hosanna synowi Dawidowemu. Czyli ci potrzebujący, którzy byli chorzy, wołają: synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Ci, którzy idą na święto, którzy są w drodze do Jerozolimy, wołają: Hosanna synowi Dawidowemu. I też i dzieci, ci najmłodsi, którzy byli w świątyni, też wołają: Hosanna, zbaw proszę. I właśnie ci wierni, ci potrzebujący, którzy przybyli na święto, widzą właśnie w nim Mesjasza, widzą syna Dawida, uznają jego boskość, jego moc, jak i w sensie jakby takim fizycznym i też i duchowym. Ale właśnie na tym, na czym się chciałem skupić teraz, to jest jakby taki punkt kulminacyjny tego kazania, to jest Jezus, sługa i król. I ten fragment bym chciał przeczytać, to jest z listu do Filipian, 2 rozdział i od 5 wiersza do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I wiemy właśnie, że Bóg w Chrystusie uniżył się, stał się sługą i był, uniżył się tak bardzo nisko. Wiemy, całą historię znamy, jak wyglądało jego życie, że urodził się jako taki najbiedniejszy, jako w stajni, jako taki ktoś, kto, dla którego nie było miejsca, żeby mógł się narodzić. I ewangeliści różnie właśnie przedstawiają Chrystusa. Ewangelista Mateusz przedstawia Jezusa jako króla, żydowskiego, tak jak i męscy ze wschodu przyszli i pytają, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Ewangelista Marek przedstawia Chrystusa jako sługę, że przyszedł, aby służyć, nie aby mu służono, ale aby służyć. Ewangelista Łukasz przedstawia Chrystusa jako człowieka, w pełni człowieka, że Syn Człowieczy, podkreśla właśnie, że jest to Syn Człowieka, Syn Człowieczy. Był człowiekiem, w pełni człowiekiem. I tam opisuje, że się zmęczył, że wszystkie właśnie takie, tak jak to fizycznie odczuwamy. A ewangelista Jan przedstawia Chrystusa jako w pełni Boga. I to mamy taki pełny obraz właśnie tych czterech jakby filarów, które są w naszym piśmie, w naszej Biblii. Ale wiemy właśnie, że Paweł pisze, że jakimi my mamy być względem siebie. Jeszcze jest drugi punkt, to jest Apokalipsa Jana, 19 rozdział, 11 wiersz. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I wiemy właśnie, że Chrystus powróci na białym koniu jako Król Królów i Pan Panów, kiedy powtórnie przyjdzie na tą ziemię. I pierwszy raz przyszedł z powodu grzechu, aby zbawić ludzkość, aby zbawić nas. Drugi raz przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów, zwycięski, który pokona przeciwnika, pokona wrogów. I teraz chciałem to odnieść właśnie do siebie też, jak my właśnie podchodzimy do siebie nawzajem. Czy jedziemy właśnie na osiołku, czy jedziemy na koniu? Wiemy, że jesteśmy, tak jak już tu było wspomniane, w Bożym Królestwie, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale też jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy królami, kapłanami w Bożym Królestwie. Ale właśnie to jest bardzo ważne, jak my do siebie nawzajem podchodzimy. Czy właśnie na osiołku, jako pokorni, aby służyć innym, czy właśnie na koniu, jako ten, który ma jakąś postawę, jakąś pozycję. Ale Boże Słowo nas uczy, że my mamy na koniu podchodzić do przeciwnika naszego, ale do ludzi na osiołku. Czyli ludziom służyć, a właśnie do wroga podchodzić tak jak Chrystus przyjedzie na koniu, na białym koniu. I właśnie, żeby ta postawa była też i w moim życiu, w naszym, żeby właśnie służyć, i to jest właśnie główny cel Pana Jezusa, że On nie chciał, aby Jemu służono, ale będąc w postaci Bożej, będąc w pełni Bogiem, uniżył się tak bardzo, że stał się człowiekiem i służył wszystkim innym. I tak jak wspomniałem, kilka dni przed śmiercią mógł usługiwać temu właśnie, tak, przepraszam, jestem taki wzruszony, ale temu właśnie miastu, temu przeklętemu właśnie, kiedy może nie było jakby wyjścia z tej sytuacji, ale Bóg zdejmuje wszelkie przekleństwo zakonu, które jest, i nie opuści nikogo właśnie, nie opuści tego, który też i może przez grzech jest pod przekleństwem zakonu. I Tak, i właśnie dla mnie to jest takim zachęceniem, żeby właśnie do innych mieć takie serce, jakie miał Chrystus, jako sługa, który jedzie na oślicy, i też do naszych, na naszego wroga, dusz naszych, żebyśmy my mieli tą postawę, że jesteśmy królami i kapłanami, że jedziemy na koniu właśnie. Jesteśmy tymi, którzy w Chrystusie są zwycięzcami. To nie, że my jakby sami zwyciężamy, ale to wszystko w Nim, to znaczy w Chrystusie, jako że jesteśmy dziedzicami i też jesteśmy w Bożym Królestwie, w Królestwie Niebieskim. I tak z tym się chciałem dzielić. Być może teraz, nie wiem jak jest, czy będziemy właśnie się modlić, ale kiedy będziemy się modlić, to chciałbym prosić właśnie zbór o modlitwę za nami, za tymi, którzy prowadzą młodzież, abyśmy byli tacymi, takimi właśnie, abyśmy mogli służyć właśnie tak jak Chrystus, a też abyśmy znali swoją pozycję, jaką mamy w Jezusie Chrystusie i nie dali się zastraszyć naszemu wrogowi dusz naszych, który niestety zbiera żniwo i też i młodych ludzi wciąga do swojego królestwa. I to jest właśnie wielki trud też, żeby pracować nad młodzieżą, żeby inwestować, mówię takim językiem, ale żeby tak duchowo inwestować. Bo tak jak śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, że Jezus przyszedł nie aby rządzić, ale aby siać. I tak i też i moją i naszą postawą jest, żeby siać. A żniwo już będzie ktoś inny zbierał. Także tak z tym się dzielę i chciałbym zachęcić siebie i nas, abyśmy względem siebie mieli taką właśnie postawę sługi, a też i w stosunku do naszego przeciwnika postawę króla, który jedzie na koniu. Także dziękuję.